Serdecznie witam Państwa. Cieszę się ogromnie, że mogłem się po raz kolejny zjawić na terenie uczelni, która użyczyła wielką pomoc mojemu filmowi. Zrealizowaliśmy tu wiele obiektów zdjęciowych, za co jeszcze raz najserdeczniej dziękuję. Proszę Państwa, po tym wspaniałym wystąpieniu, pani profesor, chciałbym tylko się podzielić kilkoma doświadczeniami, jak przekładała się właśnie ta monstrualna, trwająca od tylu już lat polityka, czy też, co może słuszniej, nazwał to Piotr Zaremba przemysłem pogardy. Jak wszyscy inni Polacy w dniu 10 kwietnia 2010 roku spodziewałem się transmisji telewizyjnej z uroczystości w Katyniu. Kiedy się pojawiły pierwsze zapowiedzi, że są jakieś perturbacje, jakieś przeszkody, byłem przekonany, że oczywiście jest to kolejna próba skompromitowania prezydenta Lecha Kaczyńskiego, nie mając poczucia, do jakiej tragedii doszło. Kiedy z czasem, w ciągu kilku następnych godzin, okazało się, że mam do czynienia z, jak sam premier Tusk wtedy powiedział, z największą tragedią w historii Polski po II wojnie światowej, no, zostałem sparaliżowany na długi okres czasu. Napływały nieustające informacje sprzeczne ze sobą. Przypominam, że już pierwszego dnia najpierw podano informację o czterokrotnym podejściu z samolotu do lądowania. Następnego dnia Telewizja Polska ustami swojego głównego prezentera, pana Kraśki, powiedziała już o dwóch podejściach, no a z czasem okazało się, że samolot w ogóle nie chciał lądować. Przy czym zdumiewające jest to, że pewne rzeczy, które już zostały ustalone przez wybitnych naukowców, specjalistów z różnych dziedzin, nie przedarły się do tej pory do opinii publicznej. Na dodatek jakby no, już ustalone właściwie kilka miesięcy po katastrofie jakiś tam prawdziwy przebieg jeszcze nadal jest podważany. Co i raz w wystąpieniach bardzo poważnych osobistości, polityków, słyszę, że oni niepotrzebnie chcieli wylądować. Chociaż wiemy, i to wiemy na podstawie no, materiałów niezakwestionowanych, na przykład stenogramów rosyjskich z czarnej skrzynki Tupolewa, gdzie był zapisany dialog z kokpitu, że na wysokości 100 metrów, co prawda w stenogramie rosyjskim nie ma tej komendy, że odchodzimy, ale jest powtórzenie komendy dowódcy statku, drugiego pilota, majora, przepraszam, w tej chwili zapomniałem nazwiska, który mówi, że odchodzimy. Krótko mówiąc, samolot na wysokości 100 metrów postanowił odejść, tak, za pomocą oczywiście swojej załogi. To, że do dzisiaj utrzymuje się i to poważni ludzie mówią o tym, że załoga Tupolewa chciała wylądować, jest czymś rzeczywiście niesłychanym. Wracając do zaproponowanego tematu, po kilku miesiącach, kiedy sprawa już była jasna, że mamy do czynienia z jakimś ogromną manipulacją, udało mi się skontaktować z załogą Jaka-40, który lądował w Smoleńsku mniej więcej w czasie, kiedy na lotnisku w wojskowym Okęciu zjawił się prezydent Kaczyński. Jak Państwo na pewno świetnie wiecie, jak wylądował szczęśliwie. To jest taka mała dygresja, jak miał przywieźć do Smoleńska sztab generalny Wojska Polskiego z jego dowódcą generałem Gongorem, który za kilka dni miał objąć stanowisko szefa NATO. Tak? Zgodnie z regulaminami po prostu najwyżsi dowódcy sił wojskowych, właśnie wszystkich rodzajów służb Armii Polskiej, nie powinni znaleźć się na pokładzie samolotu, którym leci prezydent i inne osobistości. Z tego, co wiem od osoby niezwykle wiarygodnej, mianowicie żony świętej pamięci generała Błasika, który jako dowódca sił powietrznych odpowiadał niejako za ten lot do Smoleńska, decyzja o tym, że cały sztab generalny została podjęta właśnie w przeddzień wylotu, w piątek. Do tej pory nie mogę pojąć, jak ci ludzie się zgodzili na coś takiego, co na dodatek zaprzecza jakimkolwiek regułom obowiązującym, szczególnie w wojsku. Wracam do tego, że udało mi się skontaktować z załogą Jaka i od załogi Jaka dowiedziałem się po prostu pewnych rzeczy, które zapoczątkowały to, stały się powodem mojej decyzji, że muszę koniecznie zrealizować film o Smoleńsku. Mianowicie załoga Jaka wylądowała szczęśliwie. Jeszcze w czerwcu 2010 roku zostali, no nie odznaczeni, ale w razie pochwaleni za szczęśliwe wylądowanie. Dowódca Jaka, porucznik Artur Wosztyl, twierdzi zresztą, że lądowali w zupełnie bezpiecznych warunkach. Widział ponad 100 metrów z góry już pas startowy. Nie było żadnego powodu, że mnie. Potem, po zmianie na stanowisku szefa sił powietrznych, po objęciu tego stanowiska przez generała Majewskiego, przez ponad 2 lata chyba toczył się proces przeciwko tym, którzy szczęśliwie wylądowali. Oskarżano ich o działania, które groziły jakąś katastrofą, która się nie wydarzyła. Przy okazji rozmów z załogą Jaka zobaczyłem, co się stało z tymi na pewno skądinąd bardzo dzielnymi i odważnymi ludźmi, którzy zawodowo obsługiwali samoloty. Mianowicie zostali kompletnie zniewoleni, nie wiem, tłumaczę to strachem. Pierwsza rozmowa z nimi odbyła się w warunkach takiej konspiracji, że nawet największe czasy konspiracji stanu wojennego nie spełniały tych warunków. Zobaczyłem ludzi tak przerażonych, zniewolonych, że nie mogło mi się mieścić to w głowie. Właśnie dopiero po rozwiązaniu specpułku, 36 specpułku, który obsługiwał loty VIP-ów, kiedy to niektórzy z nich przeszli, sami się zdecydowali, że przychodzą na emerytury wojskowe, co oczywiście w ich, to się wiązało z jakimiś bardzo poważnym spadkiem jakości życia, znaczy to po prostu te emerytury były bardzo, bardzo niewielkie. Ale wtedy dopiero, znaczy po wyjściu ze służby wojskowej, ci ludzie zaczęli mówić. No i dzięki temu w moim filmie mam dwóch wspaniałych ekspertów od spraw lotniczych, właśnie porucznika Artura Rosztyla, który wtedy dowodził Jakiem 40 oraz podpułkownika Bartosza Stroińskiego, który był dowódcą eskadry Tupolewów w specpułku i który 3 dni przed tragedią smoleńską wraz z kapitanem Protasiukiem, który był jego drugim pilotem, przyleciał do Smoleńska z premierem Tuskiem. Wspominam o tym, bo to jest taka też przy okazji rzecz, o której może niewielu ludzi wie, że 3 dni przed tym tragicznym lotem z 10 kwietnia kapitan Protasiuk był w Smoleńsku. Pomijam już sprawę, że nie znał rosyjskiego, znał świetnie, on rozmawiał z wieżą i na dodatek po tym locie, co już oczywiście nie pojawiło się w informacjach, ale tak mi opowiadali świadkowie, po szczęśliwym locie z premierem Tuskiem, czekając na powrót premiera i towarzyszących mu osobistości do Smoleńska, odbył długą rozmowę z pracownikami wieży kontroli lotów. Był fantastycznie przygotowany do tego lotu 10 kwietnia. To jest taka przy okazji sprawa, którą też jeszcze wyszła, jakby pojawiła się w informacjach dotyczących tego strasznego dnia i tego, co poprzedzało katastrofę Tupolewa, a co potem jakoś znikło zupełnie z dyskusji, nawet właściwie nigdy nie zostało, nie stało się tematem, czy już nie mówię referatów, ale jakichś takich rozmów na ten temat. Mianowicie, kiedy Jak 40 dowodzony przez Artura Rosztyla pojawił się nad lotniskiem smoleńskim, w powietrzu znajdował się również pewien samolot rosyjski IU-76, który, jak potem podano nam do wiadomości, miał przywieźć do Smoleńska samochody dla polskiej delegacji, która za jakiś tam czas miała właśnie wylądować i tymi samochodami wszyscy mieli się udać do Katynia. Wieża kontrolna dała pierwszeństwo lądowania Jakowi 40, który wylądował i potem załoga Jaka była świadkami dwukrotnego podejścia do lądowania tego IWA, z tym, że były to jakieś przedziwne próby, gdzie ten, przepraszam, IWA oczywiście, chodzi o tego IWA właśnie rosyjskiego z tymi rzekomymi samochodami. Otóż ten IW podchodził nie nad pas startowy, tylko mniej więcej na wysokość wieży, obok której postawiono naszego Jaka. I dwukrotnie były to jakieś przedziwne próby. Samolot schodził na bardzo niską wysokość, po czym oddalał się. I po jego podejściu mgła, która była niewielka na początku, kiedy lądował IW, po jego pojawieniu się wyraźnie się wzmocniła. Mgła zresztą zdaniem załogi Jaka podchodziła od strony wschodniej, czyli właśnie z kierunku, gdzie nadchodziły samoloty. Po drugim podejściu tego IWA i odejściu samolotu, zniknięciu, bez porawiania już próby lądowania, widoczność na lotnisku zmniejszyła się do 200 metrów. To jest zresztą zapisane w stenogramach rosyjskich, kiedy właśnie załoga Jaka, a konkretnie świętej pamięci Remigiusz Muś, technik pokładowy Jaka, informuje nad załogę Tupolewa, zbliżającego się do lotniska w Smoleńsku. I to jest już rzeczywiście bardzo nieduża wysokość. Jeszcze wracam właśnie do dziwnej sprawy z tym IWem 76, który dwukrotnie zdaniem świadków, jakimi są załoga Jaka, próbował przedziwnie podchodzić do lądowania, odleciał. Kiedy sprawa już była jasna, że nie wróci, nikt z oczekujących oficjeli na lotnisku w Smoleńsku jakoś w ogóle się nie przejął tą sprawą. Potem ukazały się komentarze specjalistów od ochrony byłych pracowników BOR-u, którzy mówią, że ten samolot rosyjski z tymi samochodami dla delegacji przyleciał zdecydowanie za późno. Ale dla mnie samego jest przedziwna historia, w której właśnie miał przywieźć samochody i nie przywiózł, nie wylądował, nie dostarczył, a nikt z organizatorów oczekujących na lotnisku nie przejął się tą sprawą. Nie było żadnych telefonów, na przykład do miejscowych władz, którego przedstawiciele byli również na lotnisku wtedy w Smoleńsku. Tak jakby wiedziano, że te rzekome samochody, które miały przylecieć tym samolotem, nie będą w ogóle nikomu potrzebne. Wracam jeszcze do tego przedziwnego samolotu, żeby poinformować Państwa o rzeczy, która chyba się nie przedostała do opinii publicznej. Mianowicie załoga Jaka nawiązała kontakt radiowy z załogą Tupolewa około godziny 10:23, informując o sytuacji, która jeszcze wtedy nie była beznadziejna, widoczność była właśnie rzędu 400 metrów. Informują ich, że bardzo są złe warunki, ale mogą spróbować, prawda, podejść i zobaczyć, czy będą mogli wylądować, czy nie. O godzinie 10:27 po pierwszych tych informacjach, które dotarły na pokład Tupolewa, kapitan Protasiuk prosi majora Grzywnę, to właśnie był drugi pilot Tupolewa, żeby połączył się z załogą Jaka i zapytał o grubość chmur nad lotniskiem. Grzywna na innej częstotliwości niż częstotliwość, jaką porozumiewali się z lotniskiem, z wieżą kontrolną, kontaktuje się z Jakiem i wtedy nagrywa się przedziwny dialog rosyjski. Jest to dwugłos po rosyjsku, który brzmi: zakończył w brosku zniżanie na wostok, co można przetłumaczyć: zakończyłem zrzut, odchodzę na wschód, zniżam się na wschód. Drugi głos na tym nagraniu, które to ma potwierdzenie w rosyjskim stenogramie, brzmi, że pozwolili, tak? I dopiero wtedy pojawia się w nagraniu z Tupolewa głos jednego z przedstawicieli załogi Jaka i są tej, Protasiuk otrzymuje te informacje. I w trakcie tej rozmowy Protasiuk jeszcze pyta, czy ci Rosjanie, czyli właśnie ten Il-76, o którym oni już wiedzieli, że ma wylądować przed nimi, wylądował. I tamci mówią, że nie, że dwa razy podchodził do lądowania i gdzieś chyba odleciał. Po długich, żmudnych rozmowach, badaniach jestem przekonany, że ten dialog o tym, że w brosku zakańcił zniżanie na wostok, to jest oczywiście coś, co zostało nagrane na tej częstotliwości, na którą się porozumiewali Tupolew z Jakiem, i że ten samolot nie miał przywieźć oczywiście żadnych samochodów, ale spowodował tą przedziwną mgłę, która się pojawiła około godziny 9, a półtorej godziny po katastrofie Tupolewa nie było po niej śladu, prawda? Większość zdjęć zrobionych wtedy na miejscu katastrofy, jest znowu zdjęciami w pełnym słońcu. Przepraszam ogromnie, że Państwu zająłem czasu takimi dygresjami, ale chciałem się podzielić czymś, co nie daje mnie spokoju. Być może sprawa tego przedziwnego samolotu, który z jakichś powodów krążył wtedy nad lotniskiem w Smoleńsku i który coś wykonał, zakończył jakąś wybroskę i oddalił się. Nie ma może znaczenia dla katastrofy. Tym w każdym razie tą historią zaczynam swój film. Mogę tu Państwu powiedzieć, że zbliżamy się do, miejmy nadzieję, szczęśliwego końca. Bardzo, bardzo dziękuję.